Chrześcijaństwo jest puste, nic nie ma zaznaczenia. Dopiero kiedy napełnia Bóg serce, człowiek aż podskakuje i chciałby być jeszcze bardziej z takim Bogiem. Bogiem, który jest żywy. Bogiem, który potrafi powiedzieć i odpowiedzieć. Bogiem, który mówi i słucha. Potężnym, wielkim Bogiem. Jak potężny jest grzech, który spowodował w człowieku tak wielką pychę, że stracił z oczu Boga, zobaczył siebie. Widzimy, jak ten grzech przysłania Boga i dzisiaj, nawet w sercach wierzących. I człowiek wierzący tak często też szuka tego, co jego, a nie tego, co Pana. Wiele rzeczy przybliża nas do Boga, ale najwięcej przybliża nas Jezus. Modlitwa jest czymś pięknym, ale kiedy w niej bierze udział Pan Jezus, to ona jest doskonała. Kiedy Duch Święty wzmacnia, napełnia, przydaje słów. Chciałbym, żebyście otworzyli drugą królewską. Pierwszy rozdział drugiej królewskiej. Od pierwszego wiersza. Po śmierci Achaba odpadli Moabici od Izraela. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieją z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan, z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Posłańcy zaś powrócili do niego, wtedy on rzekł do nich: dlaczego to zawróciliście? Oni mu odpowiedzieli: pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu, tak mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, to też z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś zapytał ich, jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw was i powiedział do was te słowa. A oni odpowiedzieli mu: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder, a on na to: to Eliasz Tiszbita. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry. I przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje, abyś szedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego te słowy. Mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast szedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników wraz z ich 50. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i szedł z nim do króla. I rzekł do niego: tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I umarł zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram. W drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna. Pozostałe ze sprawy Achazjasza, których dokonał, są zapisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Takie wydarzenie kiedyś nastąpiło. I widzimy, że Bóg zadbał o to, aby Eliasz stanął na drodze tych, którzy byli wysłani. Czyż nie ma Boga w Izraelu? Że idziecie się radzić Belzebuba? Czyż nie ma Boga? Jak bardzo jest ważne to zrozumieć. Czyż nie ma Boga? Żeby człowiek zbiegał gdzieś po jakieś porady do kogoś, kto nie jest Bogiem. Bóg jest. Jak dobrze, kiedy człowiek przychodzi do Boga, aby się uradzić. Aby szukać Bożych rozwiązań. Nie idzie do Boga tego świata. Ale idzie do Boga prawdziwego i żywego. Do Boga, który stworzył człowieka. Do swojego Stwórcy. Bóg wybrał Izrael jako naród, który miał należeć do Niego, jako pośród ludów tej ziemi miał być Bożym świadectwem. Kiedy naród ten odpadł od Boga, przystąpił do różnych bożków. Do tych bożków, które miały narody, które otaczały go. Kiedyś Bóg powiedział, czyż jest taki lud, który by zostawił swojego Boga i poszedł do innych? Oni pozostali przy bożkach, podczas gdy lud, który miał prawdziwego Boga, odwrócił się. Zwróćcie uwagę. My dzisiaj przeżywamy to samo. Przeżywamy to w taki prosty sposób. Bóg by uczynił cud. Stał się cud. Przeżyłeś cud. Bóg dał ci odpowiedź na jakiś twój problem. Wiedziałeś, to jest prawdziwa odpowiedź. Mija jakiś czas. Tak często ludzie zapominają o tym, że Bóg odpowiedział. Bóg uczynił cud. I tak szybko zapominają, że Bóg uczynił cud. I żyją dalej swoim życiem. Był cud. Bóg odpowiedział. A życie toczy się swoim torem. Tak jakby życie mogło biec obok słów Pana i obok Jego działania. Wtedy tak łatwo jest zejść z tej drogi. Bóg mówi, przychodź do mnie z wszystkimi twoimi problemami, z radościami, przychodź do mnie. Jak ojciec pragnie widzieć swoje dzieci, które przychodzą do niego, tak Bóg ojciec chce widzieć nas przychodzących do niego. Dlaczego miałbyś chodzić gdzie indziej? Dlaczego miałbyś świata pytać się o radę? Widzimy, że Bóg nie pozwolił na to. Stanął i powiedział, umrzesz. Stał się wypadek. I porada, która miała być udzielona przez Belzebuba, przez Boga ekranu, przez czarowników, którzy należeli do Niego. Widzimy, jak ludzie dzisiaj radzą się czarowników. Wróżek. A zarazem modlą się do Boga. Jak różne nauki demoniczne przekradają się, przebijają się przez mury Jeruzalem i docierają do miasta świętego. Wizualizacja, pozytywne wyznawanie i takie inne nauki, które powodują to, że człowiek odwraca się od Boga żywego i prawdziwego i zaczyna zwracać się do Belzebuba, do diabła. I zaczyna coraz bardziej odwracać się od Boga. Pan powiedział kiedyś do narodu izraelskiego, Jam jest Pan, Twój lekarz. Kiedy będziesz miał problem, przyjdź do mnie. Bóg uczy nas tego. Uczy nas tego, abyśmy mieli staranie o to, że Bóg jest naszym lekarzem. On zna potrzeby nasze. On wie, kiedy nas uzdrowić. Kiedyś naród izraelski trzymał aż do momentu, że im zbrzydło jedzenie. Już nie mogli nawet jeść i wtedy dopiero ich uzdrowił. Jak często właśnie ból fizyczny przybliża nas do Boga. Jak często właśnie przejaśnia nasze umysły i powoduje olśnienie. Jak często spowoduje to, że jeszcze gorliwiej zabiegamy o to, by być z Nim. Aby nie cierpieć wieczności. Aby być w wieczności tam, gdzie nie ma bólu, łez, smutku, śmierci. My do końca nie potrafimy zobaczyć tego, co widzi Bóg. Ale Bóg widzi wszystko od początku do końca i dlatego spokojnie możemy się oprzeć o Niego i się nie zawiedziemy. Bóg jest Bogiem. Wielu wierzących mówi, wierzę w Boga, ale kiedy przychodzi problem, gdzie biegną? Najszybciej do Boga, a może gdzie indziej? Gdzie zmierzają ich kroki, kiedy mają problemy finansowe? Czy do Boga? Czy gdzie indziej? I tak po kolei, kiedy byśmy wzięli te wszystkie sprawy, gdzie zmierzają pierwsze kroki? Zwróćcie uwagę, Bóg mówi do mnie, ludu mój. Pierwsze kroki do mnie. I żarliwie zabiegajcie o to. Starannie o to zabiegajcie. Jest powiedziane, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my, lecz usilnie się modląc, spowodował to, że na ziemi nie spadał deszcz przez 3,5 roku, a później spadł. Usilnie się modląc do Boga. Bóg jest Bogiem potężnym i wielkim. Dla Boga nie jest problemem uzdrowić człowieka, czy dać to, co jest mu potrzebne. Ale czy to jest mu potrzebne? Jeżeli wybrałem tą drogę, że będę z Bogiem, a Bóg powiedział tak, jesteś moim dzieckiem, to Bóg ma prawo, tak jak Joba, wystawić na doświadczenie tak potężnego bólu lub wielkiej radości. Ale w tym Bóg zawsze wie, na ile. Nigdy się nie pomyli. Jest lepszy od najlepszego chirurga. Wie na ile, żeby operacja mogła być i pacjent przeżył. To jest najpiękniejsze. Żeby kiedy przyjdzie Jezus, żeby wyjść Mu naprzeciw. Dlatego jest dobrze przychodzić do Boga z wszystkim. Przychodzić do Boga. On jest radością i szczęściem naszym. Bóg nas uczy. Przez różne doświadczenia, ponieważ człowiek jest naprawdę uparty przez swoją cielesność. Może doświadczać znaków i cudów, a kiedy tylko się coś wydarzy, to znowu po staremu, według ciała. Tak jakby nie było Boga. A później, kiedy ciało się nie sprawdzi, znowuż, aha, jest Bóg. Bóg mówi, przychodźcie do mnie. Ja jestem Bogiem waszym. Diabeł uczy ludzi przychodzić do siebie. Do jakichś znachorek, do jakichś takich dziwnych lekarzy, którzy nic nie mówią o Bogu. Albo kącikiem ust o nim wspominają. Do różnych uzdrowicieli, leczących bioprądami. A zapominają, że jest Bóg, który stworzył człowieka. Potężny stwórca. Jak znikomy i zbuntowany jest człowiek, tak jak ten król. Chociaż wiedział, że jest Bóg w Izraelu. To tak daleko jego serce odeszło od tego Boga, odeszło w te różne czarne rzeczy, że kiedy potknął się, to szukał porady u Belzebuba, a nie u Boga. Tak się dzisiaj dzieje z człowiekiem, który nie chodzi z Bogiem, który tak daleko odejdzie od Boga, kiedy coś się wydarzy, to nie powoduje to przybiegnięcia do Boga. Trwa nadal w upartości swojej. To jest tak bardzo ważne, wiedzieć, że Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem. Inaczej tego nie można powiedzieć. Jest potężnym, prawdziwym, jedynym Bogiem. Bogiem, który patrzy na nas i widzi nas. To nasze właśnie te dziwne nastawienie wobec Niego powoduje to, że nie przychodzimy do Niego prawdziwie. Że uważamy, że On nam może pomóc w tym czy w tamtym, ale czy może pomóc we wszystkim? Czy Bóg może pomóc we wszystkim? Powiedziane jest, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Prawda. I teraz Bóg sprawdza nas, czy my jako wierzący przychodzimy z ufnością, że wszystko jest możliwe dla wierzącego do Boga. Przychodzimy tak, że wiemy, że u Niego to możemy i chcemy osiągnąć. I przez usilne staranie w modlitwie szukamy Bożego rozwiązania, ale usilne. Wkładamy całe swoje życie w to. Nawet jeżeli by trzeba było pójść gdzieś na górę i krzyczeć do Boga. To jest tak ważne, ponieważ Bóg właśnie chce tego od nas. Ponieważ to pozwoli nam przeżyć tu na ziemi, kiedy nasze wnętrze jest całe, żarliwe, przychodzi do Boga. Widzi w tym swój cel. To diabłu chodzi o to, żeby ostudzić serce wierzącego. Przez co ostudzić? Ja zauważyłem, że diabeł używa pewnej metody przez innych wierzących. To jest najlepsza diabelska metoda, żeby ostudzić wierzących, którzy są żarliwi przed obliczem Boga. Kiedy widzi smutnych, zwątpiałych, niezrównoważonych braci i siostry, którzy żyją tak, jakby nie było Boga. Którzy zachowują się tak, jakby On nie był Bogiem. Ale dzięki Bogu, że Bóg swoje dzieci pobudza znowuż. Tak jak właśnie ten orzeł swoje młode. Znowuż unosi do góry i mówi: leć, patrz na mnie. Bo inaczej i ty zginiesz. Patrz na mnie, tak jak Eliasz. Patrząc na Boga Wszechmogącego, mógł usłyszeć słowa Boga: idź i powiedz, co ja mówię na ten temat. Jego uszy były otwarte ku Bogu. Później widzimy, jak miał godność męża Bożego ten Eliasz. Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie na was, skoro tak przychodzicie po męża Bożego. Dopiero kiedy ten człowiek trzeci przyszedł w uniżeniu i w pokorze, anioł powiedział: tak, idź z nim. Najpierw potraktowali Boga, jakby nie był Bogiem, a później jego męża, tak jakby nie był mężem Boga. Widzimy, co się stało. Bóg jest Bogiem zaiste zwycięstwa i pomsty. Jest wielkim i potężnym Bogiem. I później Eliasz stanął przed samym królem i powiedział mu to samo. Nie wahając się i nie lękając się. I według słów Boga stało się, on umarł. Widzimy, że człowiek w swoim życiu dotyka się różnych spraw. Niektórzy wróżą z kart, wróżą z fusów, wróżą z czegoś tam jeszcze. I we wróżbach szukają odpowiedzi na swoje pytania. Inni znowuż napełnieni są zabobonami, czarny kot, odstukać w niemalowane drewno i różne, różne inne rzeczy, czy już nie będę wymieniał ich. I tak człowiek odszedł od Boga i zwraca się do diabła. Inny znowuż wywołuje duchy. Inny wróży z ręki, czy z czegokolwiek tam innego jeszcze. I mnóstwo takich ludzi kręci się po tej ziemi, którzy zajmują się czarami dzisiaj. Znachorstwem. U mnie jest pomoc, przyjdź do mnie. Ale to jest taka krótka pomoc. Ponieważ chciałbym, żebyśmy otworzyli trzecią Mojżeszową, 19 rozdział, 31 wiersz. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Tak mówi Bóg. Nie zwracajcie się do wywoływaczy duchów, czy do wróżbitów i nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi, mówi Pan. I widzimy, jak uczono nas od początku naszych dni, młodych lat, łapać się za guzik, kiedy idzie kominiarz, nie podawać ręki przez próg, zawiązywać kokardkę dziecku na ręku, czy na łóżeczku, czy na wózku, że to zabezpieczy. Nasi rodzice uczyli nas czarów, sami się wychowali w gusłach, w czarach i uczyli nas tego samego, pewni tego, że nam pomogą przez to. Ale ich niewiedza, brak szukania Boga powodował to, że zlewali swoje przekleństwo na nas, będąc samymi przeklętymi przez to, że dotykali się tych rzeczy, wprowadzali nas w te rzeczy, mówiąc, że nas kochają. Ale to była miłość cielesna, zmysłowa, demoniczna. Miłość, która zabierała nam szukanie Boga, która powodowała to, że robiliśmy tak samo i postępowaliśmy w ten sam sposób, myśląc, że tak powinno być. I przez to byliśmy nieczyści przed obliczem Bożym, tak samo jak i nasi rodzice. Przeklęci. Nie mający żadnej nadziei. Idący ku wiecznemu zatraceniu. Kiedy dawano nam krzyżyki do całowania, kiedy nam kazano modlić się do świętych, którzy nic w naszej sprawie uczynić nie mogą, do aniołów, wprowadzano nas w następne błędy i kłamstwa. I żadnego dobrego celu przez to osiągnąć nie mogliśmy. Bóg zwrócił uwagę już Izraelitom, że nie będziecie tego czynić, żebyście nie byli nieczystymi. 20 rozdział tej samej trzeciej Księgi Mojżeszowej, 6 i 7 wiersz. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. Ale myśmy tego nie robili. Od początków naszych było to zupełnie inaczej. Nasze siostry wróżyły skarbu, najczęściej się kobiety tym zajmują. I w naszych domach panował diabeł. prawidłowo, to nie było dla nas najmniejszej szansy na to, żeby być z Bogiem. Bóg mówi o takich ludziach, że są nieczyści dla Niego. Mówi, zwrócę swoje oblicze przeciwko takim i wytracę ich spośród ludu. Mocne, bardzo mocne słowa to są. I 27 wiersz mówi tak. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamieniują ich krew i spadnie na nich. Jeżeli będą wróżyć pośród was, powiedział Bóg, to macie ich ukamienować. Macie wyniszczyć spośród siebie wszelką wróżbę, wszelkie radzenie się bożków, wszelkie wróżby, wszelkie czarowania, wszelkie inne jeszcze działania, o których też Biblia wspomina. Wszystkie gusła, wszystkie fałszywe przyzwyczajenia. Wszystko, co powoduje, że człowiek boi się nie Boga, tylko czegoś tam innego. Jakiegoś fatum, czy czegoś innego. Bóg mówi mnie. Będziecie się bali, do mnie będziecie ze wszystkim przychodzić. Jam jest Pan, wasz Bóg. U mnie szukajcie porady i u mnie szukajcie odpowiedzi. Ja jestem Bogiem, który odpowiadam. Kto do mnie przyjdzie, nie zawiedzie się. Ale gdy Izrael przychodził pytać się Boga, a przychodził i kiedy otrzymywał odpowiedź, odchodził i dalej żył po swojemu, Bóg powiedział, nie odpowiem temu ludowi już. A gdy przyjdzie się radzić proroka, prorok nie odpowie już temu człowiekowi. A gdyby odpowiedział, to znaczy, że ja omamiłem serce proroka. Bóg jest Bogiem i jest takim samym. Brzydzi się wszelką nieczystością. Wszystkim, co nie jest od Niego. I dlatego chcę mieć swoje dzieci święte, oddzielone od tego wszystkiego. Zupełnie święte, należące do Niego. Będące, jaki On jest. Bóg nie potrzebuje znachorów. Nie potrzebuje żadnych bożków. Nie potrzebuje żadnych guseł, żadnych rzeczy. O takich w ogóle nie wspomina. Mówi zupełnie o czymś innym. Mówi o radości w przebywaniu z Nim. Mówi o szczęściu, o miłości, o cierpliwości, o dobroci, o poznawaniu Jego, o wieczności z Nim. Mówi, przychodź do mnie. Ja się zatroszczyłem o Ciebie każdego dnia. Jesteś moim. Nie zawiedziesz się, ale przychodź do mnie. Żarliwie zabiegaj u mnie. Nie próbuj z drugiego stołu, bo będziesz wtedy nie mógł przychodzić do mego. Ale spożywaj z jednego stołu, z mojego. Wszystko, co mam dla Ciebie przygotowane, jest to najlepszy pokarm, który daje Bóg nam do spożywania. Czysty pokarm. W nim nie ma nic z kłamstwa, sama prawda. Bóg jest Bogiem prawdomównym. Ale myśmy w tamtym okresie nie słuchali Boga. Słuchaliśmy raczej ludzi tego świata, czy tego, co nam dali nasi rodzice. Czyniliśmy wiele złych rzeczy, przez co zbliżaliśmy się do demonów. I serca nasze ku nim zmierzały. W 5 Mojżeszowej w 7 rozdziale XXV i XXVI wiersz. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Posągi ich bogów spalisz ogniem, mówi Bóg. Ponieważ gdy przyniesiesz to do swego domu, przyprowadzisz klątwę. A Bóg mówi w Zachariasza, co się staje z takim domem, gdzie wchodzi klątwa? Ten dom niszczeje. Wiemy, że i dzisiaj wierzący ludzie przynoszą różne rzeczy do swoich domów. jakieś podobizny, jakieś maski. Wieszają to na ścianach. Mówią, przecież to nic wielkiego. Stawiają to gdzieś. To nie jest nic wielkiego. A Bóg mówi, że to jest obrzydliwością w Jego oczach. Moim jesteś, mówi Bóg. Święty bądź. Bądź święty. Bądź oddzielony od tych wszystkich rzeczy. Bądź wolny od nich. Nie musisz upiększać tego, co jest piękne przez moją obecność. Bądź wolny i żyj ze mną. Nie bierz niczego z tego, spośród tego świata, co ma przypominać bożki tego świata. Rzeźbiarz, który wyrzeźbił jakąś maskę, jakiegoś człowieka i uczynił z tego coś, co teraz wierzący człowiek kupuje i przynosi do swojego domu. Tak łatwo pomyśleć, zastanowić się, czy człowiek ten rzeźbił z posłania Bożego, czy nie. Jeżeli nie z Bożego, to z demonicznego, a więc to, co uczynił, jest przeklęte już poprzez działanie diabła na jego rękę. Wiemy, że są takie rzeczy, jak ludzie, którzy pod wpływem diabła malują obrazy, rzeźbią. Ludzie, którzy nigdy nie mieli ku temu talentu, raptem zaczynają te rzeczy robić. Bóg mówi, nie będziesz miał takich rzeczy w swoim domu. Tego, co jest przeklęte. Przywożą też z Afryki różne rzeczy. Nie zastanawiając się nawet. Jako pamiątkę pobytu gdzieś tam. A Bóg mówi, to jest przeklęte. Nie będziesz miał błogosławieństwa mojego, dopóki twój dom ma takie rzeczy. Wszystko, co Bóg obłożył przekleństwem swoim, jest przeklęte. Wszystko, cokolwiek jest, nie jest uczynione pod Jego działaniem, a ludzie później w jakiś sposób przychodzą do tego, jest przeklęte. Robiłem kiedyś u takiego malarza w domu i widziałem szkic jego obrazu. Były to jakieś takie mamidła latające. Czy to znak imienia Bożego? I kto to kupi? Oby niewierzący i nie do swego domu, żeby przystroić tę ścianę. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich. To jest tak bardzo ważne i cenne, żeby to rozumieć. Zawsze się zastanowić, rozważyć w sercu swoim. Jak mój Bóg na to patrzy? Jak mój Bóg to widzi? Jest to tylko kawałek drewna, srebra, kawałek, trochę złota może. Może jakaś rama, jakiś obraz. Sama rzecz w sobie jest tylko rzeczą. Ale chodzi o ducha, który za tym stoi. Komu to miał służyć? Teraz Bóg mówi, nie miej udziału w tym, ale miej zawsze społeczność ze mną. Hozeasza, 4:12. Jest tak bardzo ważne, żeby człowiek, który przychodzi do Boga, który wchodzi w przymierze z Bogiem, 4:12, żeby był świadomy tych wszystkich rzeczy. Bóg mówi tak, mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Radzi się kawałka drewna i kij daje mu wyrocznię. Wiemy, że w różny sposób tak przychodzi. Jak ludzie szukają studni na wsi, wołają różdżkarza, on przychodzi i kij wyznacza im, gdzie będzie ta studnia. Radzą się diabła w sprawach tak bardzo ważnych. Czyżby Bóg nie wiedział, gdzie jest studnia? Jeżeli miałoby tak być, żeby wykopać. Widzimy, jak Jakub, mąż Boży, szukał studni, szukał wody, kopał tu, kopał tam, aż znaleźli. Nie potrzebował żadnego różdżkarza. Bóg mówi, że jego lud radzi się u kawałka drewna. Kawałek kija mu daje wyrocznie. I to jest cudzołóstwo. kiedy człowiek wierzący dotyka się tych nieczystych spraw. Wydaje mu się, że to jest takie normalne. Izajasza w 8 rozdziale. Chcę powiedzieć, abyśmy mogli to obserwując, rozważając w swoich wnętrzach i sercach, czy jakakolwiek z tych rzeczy jeszcze może gdzieś nie ma udziału w nas, mogli być zupełnie wolni. 8 rozdział od 10 wiersza. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie, tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o niej, upadną i potłuką się i będą usidleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba i w nim będę pokładał nadzieję. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawach żywych? A co dotyczy zakonu objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka i będzie wędrował po niej utrapiony i zgłodniały, a gdy będzie zgłodniały, będzie się złościł i przeklinał swojego króla i swojego Boga i spoglądał w górę. A gdy spojrzy na ziemię, oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok, lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona, na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską za Jordanię i okręg pogan. Widzimy, że jak ludzie dzisiaj też przeklinają Boga, a są sami winni. Odwrócili się od Boga, poszli do wywoływaczy duchów, do znachorów, do wróżek, czarowników, do różdżkarzy, do radiescetów, do jakichś uzdrowicieli przez bioprądy, szukając u nich pomocy i wsparcia, odwrócili się od Boga prawdziwego. W mamonie znaleźli swoje szczęście. To też jest Bóg. Bóg ciemności. I według mamony radzą się, jak żyć. Mamona nimi kieruje, kiedy mają wolny czas, a kiedy nie. Nie są wolni. Są zniewoleni przez to, czemu się oddają. Bóg mówi, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? I tak cały czas Bóg przypomina, ja jestem Bogiem. Do mnie przychodźcie. Szukajcie u mnie rozwiązań. Jestem dobrym Bogiem. Lecz nasi rodzice uczyli nas zupełnie czegoś innego. Nie prowadzili nas do Boga. Prowadzili nas do ciemności, oszukani, oszukujący nas. I kiedy poszliśmy za ich śladem, staliśmy się przeklęci przed obliczem Boga. Chciałbym, żebyście otworzyli 47 Izajasza. Jest to tak bardzo popularne dzisiaj, że wydaje się, że to jest normalne. To, o czym teraz też będę tutaj czytał. Od 11 wiersza. Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić. I niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz. Wystąp ze swoimi zaklęciami, z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią, niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co macie spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania, ani ognisko, by dokoła niego siedzieć. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże. Później, kiedy przyjdzie do sądu, kiedy zacznie ogień palić mieszkańców ziemi, czy pomogą im badacze firmamentu niebieskiego, którzy ogłaszają horoskopy i mówią, co człowieka spotka dziś, jutro, pojutrze, czy będą w stanie im pomóc? A człowiek czyta horoskopy i jakby do nich nie podchodził, kiedy czyta i zastanawia się i mówi, o tak, to jest udział, to się zgadza z moim życiem. Staje się przeklęty. Bóg mówi, kto się tego dotyka, jest przeklęty. Często słyszymy, a jaki horoskop miałeś na dzisiaj? A co dzisiaj spotka, lwa czy rybę? I to się zgadza. I często zgadza się, dlatego że za tym stoi diabeł. I kiedy człowiek nie idzie z Bogiem, idzie z diabłem. I diabeł na swojej drodze też potrafi ludziom pokazać, że to się zgodzi. I człowiek mówi, patrz, zgadza się. Ale to nie jest Bóg. Bóg nie czyni tego w ten sposób. A więc tylko choćby z tego powodu, żeśmy czytali horoskopy i słuchaliśmy ich, staliśmy się przeklęci. Pierwszy raz, kiedy twój tata czy mama może, czy znajomy ktoś pokazał ci, popatrz, to jest horoskop. Przeczytałeś czy przeczytałaś i wziąłeś to sobie, czy wziąłeś do serca, z tym momentem stałeś się przeklęty. Odwróciłeś swoje serce od Boga, czy odwróciłeś i zwróciłeś je, czy zwróciłaś ku diabłu. Zbuntowany człowiek, który tylko patrzył, żeby mu czarny kot drogi nie przebiegł. Który bardzo kontrolował to, żeby nie podać rękę przez próg. Ale zapomniał z bojaźnią i drżeniem przychodzić do swojego Boga i Stworzyciela. Tak zwiedzieni, oszukani są ludzie i dzisiaj. Często nawet wierzący idą do znachora i mówią, przecież Bóg zioła stworzył. I znachor im przygotuje lekarstwo. Ale gdzie dusze? Co z duszą? Lekarstwo dla ciała? A co z lekarstwem dla duszy, z posłuszeństwem Bogu? Mówi, nie będziesz chodził do znachorów. Nie będziesz się leczył u nich. Chodź do mnie. Przychodź do mnie. Wiem, że dopóki lekarze nie zajmują się znachorstwem, dopóki nie wprowadzają tych różnych sposobów leczenia, jest to jeszcze w mądrości człowieka. Ale z chwilą, kiedy zaczynają wprowadzać muzykę, aby wprowadzać w trans człowieka, z chwilą, kiedy zaczynają wprowadzać te dwie igiełki, zła i dobra, wkuwane ludziom, które mają im pomóc, dopóki nie zaczynają wprowadzać różnych tych rzeczy, to jeszcze nie jest najgorzej. Ale widzimy, że coraz więcej tego wprowadzają. Coraz więcej lekarzy zajmuje się tym, znajdując siłę ku leczeniu u diabła. A Pan mówi, ja jestem Twój lekarz. Przychodź do mnie. Jeżeli chodzisz ze mną, przychodź do mnie. Szukaj u mnie sił, pomocy, uzdrowienia. To jest Pan, Bóg Wszechmogący, ale Pan mówi, czy wierzysz mi? Czy wierzysz mi, że z chwilą, kiedy przyjdziesz i włożysz całe swoje serce w tą modlitwę, a nic się nie stanie? wierzysz mi nadal. To jest najpiękniejsze. Zwróć uwagę. Kobieta, która rodzi dziecko, jest napisane w Biblii. Smuci się, kiedy ma nadejść czas, ale kiedy porodzi, raduje się. Wierzący człowiek, tak jak Pan Jezus Chrystus, smucił się, kiedy miał nadejść ten czas. Ale kiedy ten czas się wykonał, jak wielką radość miał Pan, kiedy powstał z martwych, kiedy wykonał wolę Ojca. To jest tak piękne dla nas, że my możemy doświadczać tego i dzisiaj, kiedy my przyjdziemy do Boga. Może być to w trudnych różnych takich momentach, ale wtedy, kiedy wyjdziemy naprzeciw Jezusowi, to będzie radość. Chwilowa radość nie ma nic wspólnego z tą wieczną, nieprzemijającą. Niedobrze jest szukać pomocy u diabła. Job, gdyby szukał pomocy u diabła, straciłby pomoc u Boga. Pomoc od Boga nadeszła. Wiele wycierpał Job, ale kiedy wyszedł z cierpień, to niech ktoś mi powie, czy on pamiętał o cierpieniach jeszcze. Czy już radość wielka owionęła jego serce i patrzył ku Bogu i mówił: Boże, Twoi przyjaciele zgłupieli, Ty nie zgłupiałeś. Trzymałeś się Boga, trzymałeś się Jego słów żarliwie. Chociaż Cię bolało, nie przeklnąłeś Boga, nie umarłeś, nie oddałeś się diabłu w ręce. Bóg mógł się pochwalić Jobem. A później powiedział do tych trzech jego przyjaciół: a teraz idźcie do Joba. Ponieważ gdy on złoży ofiarę, to przyjmę ją. A Pan mówi w objawieniu: i ci, którzy mówią ze Szaul Żydami, przyjdą do Ciebie. I przez to Bóg okaże, że jest Bogiem. Przyjdą do tych, którzy trwają w Słowie i wykonywaniu Go i nie zaparli się imienia Jezusa. Bóg jest Bogiem, który przeprowadza swój lud przez różne doświadczenia, cierpienia, ale na końcu jest radość. I teraz radość tego, co przyjdzie razem z Panem Jezusem Chrystusem. To jest tak bardzo ważne, ale człowiek, który dotyka się ciemności, nie może chodzić w światłości. To jest tak bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Bóg mówi tak samo w Księdze Objawienia. Czytam przy samym końcu Księgi Objawienia, 21 rozdział, 8 wiersz. Mówi tak: udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych zabójców, szeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Bojaźliwych, niewierzących. Dlatego mówię, że diabeł toczy taką walkę. Chce odebrać ufność, wiarę, gorliwość. Chce to zabrać dzieciom Bożym. Aby dzieci Boże już przychodziły tylko na zasadzie jakby litery, nie na zasadzie ducha. A duch jest płomieniem. Płomienni duchem przychodźcie do mnie, mówi Pan. Żarliwie zabiegajcie o to. Jak Bóg może nas pobudzić do tego? Właśnie wtedy, kiedy zsyła na nas pewne rzeczy. Kiedy coś na nas przychodzi. Najczęściej łączy się to z bólem. Zwróciliście uwagę, co się dzieje z dziećmi w domach naszych? Jak tak sobie hasają, dopóki nie pojawi się pas i nie spadnie na pupę. I raptem patrzysz, co się stało. To dziecko staje się tak grzeczne, tak uporządkowane. Przyjdzie, przytuli się zaraz. Co się zmieniło? Chwila czasu. Trochę bólu. Jak dobry jest ból dla człowieka. Odkryli uczeni niedawno, że ból powoduje, spadanie na pupę pasa powoduje, że człowiek umysłowo się dobrze rozwija. Ciekawe. Bóg tak to uczynił. Oni to odkryli. Że właśnie unikanie powoduje, że dziecko się niedobrze rozwija. Zobaczyli, że właśnie ci, którzy mieli rodziców, którzy w odpowiedni sposób traktowali ich pupy w odpowiednim czasie, najlepiej się uczą. Ciekawe. I Bóg mówi też w 22 rozdziale, 15 wierszu: na zewnątrz są psy, czarownicy, przetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Wszyscy, którzy się tymi rzeczami zajmują. Nie wolno wierzącemu człowiekowi mijać Boga, aby pójść do diabła. Nie wolno. Nic nikomu winni nie bądźcie, spowiedziane w Biblii. prócz miłości wzajemnej. Nic nikomu nie bądźcie winni, prócz miłości wzajemnej. To jest tak bardzo ważne, żeby człowiek to rozumiał i miał żarliwość w tym. Żarliwość o Boże Słowo. Twoje Słowo pragnę rozważać dniem i nocą, abym je miał w sercu swoim. Abym żarliwie wykonywał je. To jest tak bardzo ważne dla nas. Wiemy, że nie nauczono nas tego. Nie nauczono nas tego w domach naszych. Znamy to słowo. Zapłatą za grzechy jest śmierć. I myśmy wszyscy zasłużyli na śmierć. Przez nasze stare życie. Ale jest dalsze słowo. I dzięki Bogu za to dalsze słowo. Ale jest zbawienie z łaski. Za darmo. Nie z uczynków, aby się ktokolwiek nie chlubił. I dzięki Bożej łasce każdy, który zanurzył się w te ciemności, których go nauczyli rodzice czy znajomi, tak bardzo często bywał, słyszałem takie opowiadania, to przez to został zanieczyszczony i tylko śmierć mógł oczekiwać. Ale dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby rozwiązać więzy uwięzionych, bo to są więzy, ciemności więzy. Człowiek związany nimi nie potrafił uczynić tego, co chciał Bóg. Był niewolnikiem diabła. Cokolwiek mu się stało, to już wiedział, gdzie biec. Tu do wróżki, tam do znachora, ale nie do Boga. Jezus przyszedł rozwiązać te więzy, aby człowiek nie musiał w taki głupi sposób żyć na ziemi, skoro jest Bóg. I skoro Bóg Wszechmogący okazał się jako Bóg pełen miłości i łaski. Powiedział, że umiłował każdego człowieka. Jak wielkie to jest to, co uczynił dla nas Pan. Wziął On to wszystko. Wszystko to wziął. Te grzechy wróżbiarstwa, znachorstwa, te grzechy szukania odpowiedzi u demonów, wywoływania duchów i tego wszystkiego. Wziął na krzyż, aby człowiek mógł być wolny. Aby mógł nareszcie wyrzucić to wszystko i być wolny. To jest tak bardzo ważne. Dzieje apostolskie chciałbym, żebyście otworzyli. 19 rozdział. Tak często człowiek nie do końca rozumie i pewnych rzeczy nie robi. 18 wiersz do 20. Dzieje apostolskie, 19 rozdział. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało, ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Wielu z tych, którzy zajmowało się czarnoksięstwem, znosiło te wszystkie księgi i spalało je. I chociaż wartość tych ksiąg była wielka, ich serce było już uboga. Nie będziesz miał udziału w tym złocie, w tym srebrze, w tym, co miało przyozdabiać to, co przeklęte. Ci, którzy uwierzyli, wyrzucali to wszystko, spalali, niszczyli, nie chcieli mieć z tym już nic wspólnego. Oni zobaczyli, że przez to byli przeklęci wobec Boga. Nie chcieli już być przeklęci, chcieli żyć. Oczyszczali się. Nie chcieli już mieć nic w swoim domu tego, co przez diabła zostało im dane. Chcieli mieć wszystko czyste. Zupełnie czyste. Pamiętajmy, że to jest bardzo ważne. Kiedy czytamy dzieje Izraela, czytamy, że byli tacy królowie, którzy szukali Boga, ale jednak świątynki na górkach pozostawały. Nie robili do końca porządku. Wierzący człowiek musi zrobić porządek do końca. Oczyścić. Zupełnie. Siebie w krwi Chrystusa i miejsce, gdzie przebywa. Żeby nie było tam żadnych przeklętych rzeczy przez Boga. Czegoś, co w starym swoim życiu nazbierał, czy naznosił, czy potrzebne mu to było do uprawiania tego, co ciemne. Wierzący człowiek też musi wyrzucić z swoich ust wszystkie stare, diabelskie powiedzenia, stare przyzwyczajenia. Może spokojnie już podawać rękę przez próg, przejść dalej, kiedy kot czarny mu drogę przebiegnie. Nie musi odpukiwać niemalowane drewno, żeby się to zachowało w dobrym. Po prostu jest bezpieczny w Jezusie. Nie musi już tych gus, tych diabelskich zachowań czynić. Jest wolny. Stał się zupełnie wolny. Pan Jezus powiedział o takich ludziach, którzy zostali uwolnieni, żeby teraz Pan zamieszkał w ich wnętrzach zupełnie. Żeby przypadkowo ten, który musiał opuścić to miejsce, nie wrócił i nie zobaczył, że to miejsce jest tylko oczyszczone, ale nadal nie zamieszkałe. I żeby stan tego człowieka nie był gorszy, niż był poprzednio. Człowiek musi być zamieszkały. Nie może stać jak pusty dom, oczyszczony. Diabeł przychodzi i sprawdza, czy tam jest Pan. Jeżeli serce człowieka nie należy do Jezusa, diabeł może wziąć człowieka z powrotem w swoje władanie. I wielu wierzących ludzi tak wierzą. I z powrotem wracają. I możesz usłyszeć wierzącego człowieka, który mówi, że jemu najlepiej to pomagają te ziółka i tamte, bo ta mieszanka jest dobra. No, te amole i te wszystkie inne, przecież to wszystko tak pięknie, dobre pachnie, to służy dobrze. Ale ty, kiedy czytasz takiego recepturę tego amola, czytasz, jak tam oni w średniowieczu odkryli i tam poznajdywali, a często to się dzieje przy wahadełku, na zasadzie wahadełka właśnie odkrywają i łączą te zioła. Jeżeli jest katar, to co najlepsze na katar? Tak kiedy po pewnym czasie pytasz się człowieka wierzącego, a co jest lepsze, najlepsze na serce? To on ci powie krople, a nie Słowo Boże. Po prostu zapomnij o Bogu zupełnie. To jest tragiczne, jeżeli człowiek w końcu naprawdę słyszymy takie słowa. Kiedy coś tylko boli, co jest na to najlepsze? I człowiek biegnie do swojej apteczki, a nie do lekarza, do Boga. To jest właśnie ten, który daje. I wie, jak dać. Wie, jak dać. Bóg wie. Nic nie przychodzi na człowieka wierzącego, co by Bóg nie dopuścił. Nic. Czy to jest choroba? Myślimy, że Bóg się pomylił. Gdzieś zapomniał o nas i w tym czasie zachorowaliśmy? Nie, Bóg się nie myli. Jak bardzo często choroba właśnie wierzącego człowieka przyprowadza do porządku. Kiedy żadni znachorzy, żadni uzdrowiciele mu nie pomogą. Kiedy nie pomogą mu te wspaniałe receptury zielarskie. Bóg jest dobrym Bogiem. Jeszcze chwała Bogu, jeżeli tak pozwoli człowiekowi, żeby się upamiętał i przyszedł do Boga. Powiedział: Boże, tak jak ta kobieta była u wielu lekarzy, wszystko straciła i usłyszała Jezus. I dotknęła się z wiarą Jezusa. I została uzdrowiona. Pan Jezus jest dzisiaj takim samym Panem. Ale tak dobrze jest właśnie szukać Jego, bycia z Nim, służby u Niego. I wtedy i w chorobie człowiek jest szczęśliwy z Bogiem. Ponieważ Bóg wie, jak z nami postępować. Nie odejmie swojej ręki tylko dlatego, że my już piszczymy, mówimy dość. A właśnie dlatego, żebyśmy w wieczności z Nim byli. Bo gdyby odpuścił nam to, moglibyśmy już gdzieś pobiegnąć. Tak to przychodzimy do Pana, jesteśmy szczęśliwi, zupełnie szczęśliwi. To jest właśnie to, kiedy masz świadomość Boga i wiesz, że On jest. Że w każdej chwili może Ci pomóc. Gdziekolwiek byś nie był. To jest Bóg. Jeszcze może chciałbym, może przejdę troszeczkę dalej. Mówiliśmy już o Panu, który Przyszedł nas wyzwolić o Bożej łasce. Pamiętajmy, że wyzwoleni spośród ciemności, przeznaczeni zostaliśmy do wieczności z Bogiem. I teraz w tej wieczności mamy żyć już zupełnie inaczej. Jest to piękne, nowe życie, które dał nam Bóg. Chciałbym, żebyście otworzyli 4 rozdział Hebrajczyków, 14 wiersza. To jest piękne, do czego przeznaczył nas Bóg, chociaż wcześniej nie chodziliśmy do Niego. Zobaczmy, jak bardzo wielkie jest miłosierdzie Boga nad nami. Chociaż kiedyś mijaliśmy się z Nim, to Pan okazał nam łaskę. Przemówił do nas jakiegoś pewnego dnia i pobudził nas, abyśmy Go szukali. Chwała Bogu za ten dzień. Za dzień, kiedy dotarł do nas i kiedy przemógł te diabelskie nawyki, których uczono i wpajano nam od najmłodszych lat, abyśmy zaczęli wierzyć w Niego, prawdziwego i żywego Boga. Tak jak dotarł do Abrahama, tak dotarł do nas. Powiedział, chodź ze mną, wyjdź spośród tego ludu i pójdź tam, gdzie ci wskażę. Bóg mówi do nas, wyjdź spośród tego, co nieczyste. Kiedy czytam list do Koryntian, Bóg mówi, wyjdź, opuść to nieczyste miejsce, a będziesz mi synem czy córką. I zamieszkam w tobie, będę się przechadzał pośród ciebie i będę Bogiem twoim. Opuść wszystko, co nieczyste. Zostaw za sobą to wszystko. Nie zabieraj tego za sobą. Niech imię Pana będzie uwielbione. I Pan mówi tutaj poprzez te słowa tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy stosownej Boże. Mamy arcykapłana, który może współczuć. To jest Pan Jezus. I to jest piękne. Te słowa są tak doskonałe dla nas, Boże ludzie. Pan potrafi nam współczuć, ponieważ On też chodził w takim ciele. On potrafi zrozumieć nasze słabości, ponieważ chodził także w nich. Nie wiemy, jaki ból przeżywał, czy chorób, czy... Wiemy, że ból krzyża przeżywał. Ból zniewag, bicia. Miał takie same ciało, jak i my. Nie popełnił grzechu. To go odróżnia od nas. Jest doświadczonym we wszystkim, dlatego możemy mu spokojnie zaufać. Ale zobaczmy, idźmy dalej według tych słów. To jest piękne. Mogę przychodzić do Pana i On mnie rozumie. Ale kiedy przychodzę do Niego i ufam Mu, wierzę Mu. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nic samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Zobaczmy, że Bóg powołał Aarona do godności kapłańskiej, do usługi kapłańskiej. I tylko ci spośród rodu Aarona mogli być kapłanami. Nikt więcej nie mógł być. A teraz nas Bóg powołał do godności kapłańskiej w Jezusie Chrystusie. I nikt inny nie może być, jak tylko ten, który jest w Jezusie, kapłanem, przed obliczem Boga. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jako Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Posłuszeństwo Bóg sprawdza w cierpieniu. Czasami człowiek przychodzi do Boga, mówi: Boże, uzdrów mnie. I Bóg nie uzdrowi, człowiek odchodzi i idzie swoją drogą. Czasami człowiek przychodzi i ma problem i szuka odpowiedzi od Boga i nie dotarła odpowiedź w ciągu chwili, staje z kolan i idzie swoją drogą. A Pan, powiedziane jest, zanosił z wielkim wołaniem i błaganiem, z płaczem modlitwy do Boga i ze względu na swoją bogobojność został wysłuchany. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bóg doświadczał także Pana Jezusa Chrystusa. Czy trzyma się Jego słów, kiedy wyszedł na pustynię, kiedy Duch Święty go tam zaprowadził, kiedy był kuszony, doświadczany był, czy wypełnia słowa Ojca. I my dzisiaj też. Pośród różnych doświadczeń i cierpień Bóg ma prawo doświadczyć lud, który chce mieć sobą wieczności. Czy trzyma się Jego słów? Czy gotów nawet jest za cenę cierpień raczej słuchać Boga, a nie ludzi? Kogo chcemy słuchać? Jeżeli chcemy słuchać Boga, to idźmy za Bogiem. A jeżeli ludzi, to idźmy za ludźmi. Nie można iść jedną i drugą drogą. Bóg nas pobudzi do żarliwości. Kiedy Bóg chce nas pobudzić do żarliwości, to wie, jak się do nas zabrać. W swojej Bożej miłości, w swojej Bożej cierpliwości okazuje nam dobroć, pokazuje, że jest w niebie. Pokazuje nam przez wiarę, dodając nam tego wszystkiego, że On jest i widzi nas. A jeżeli to nie skutkuje, wtedy z drugiej strony Bóg podchodzi, od strony bólu. Dociera do człowieka. Kiedyś do narodu izraelskiego mówi: gdzież mam was jeszcze bić? Same sińce i rany. I cały czas upartość i zawziętość. I brak ukorzenia się przed Bogiem. Jest powiedziane do wierzących: ukuszcie się pod mocarną ręką Boga. Ukuszcie się. Z wielkim wołaniem i błaganiem. To jest dzieło dla nas. Wierzących ludzi dzisiaj, kapłanów na ziemi. Tak jak kapłani tamci przychodzili i wołali za tymi, którzy byli grzesznikami, ponieważ i oni podlegali słabości. Tak i my dzisiaj możemy wołać za grzesznikami jako kapłani Jezusa Chrystusa, ponieważ i my podlegamy słabościom. Możemy zrozumieć tych ludzi chodzących w świecie, w tym kłamstwie, oszukaniu, jakbykolwiek oni mieli na imię, tak jak Bóg dociera do nas. Czy to będzie Marian, czy Kalina, czy Grzegorz, czy Henryk, czy ktokolwiek inny. To nie ma znaczenia, jak on ma na imię. To jest człowiek. I gdzie ten człowiek pójdzie, to ma dopiero znaczenie. Czy pójdzie do wieczności z Bogiem, czy do wieczności z diabłem. Jak ma na imię? Nie ma znaczenia. My widzimy człowieka, a mówimy po imieniu do kogoś. To jest człowiek. Człowiek, który zaistniał dzięki Bogu i dzięki Bogu może być w wieczności. Bóg mówi: jesteś kapłanem? Wołaj do mnie, albo nie jesteś kapłanem. I żyje swoim starym życiem. Kapłani mieli się wstawiać za ludem do Boga. I Bóg mówi: popatrz, Jezus Chrystus wstawiał się za tobą, jako twój kapłan, kapłan wiary twojej. A dzisiaj ty, jako kapłan Jezusa Chrystusa, wołaj za tymi, którzy chodzą w grzechach i nieprawościach. Wołaj za tymi, którzy rządzą tym krajem. Wołaj za innymi. Wołaj. Jesteś przeznaczony na kapłana. Bóg cię przeznaczył do kapłaństwa. Żyj teraz jak kapłan. Żyj jak sługa Boga. Bądź zaiste tym, który docenił to, co uczynił dla ciebie Bóg. Wyrwał cię spośród wielu złych rzeczy. Odebrał cię diabłu. Każdy z nas był, można powiedzieć, własnością diabła poprzez rzeczy, które myśmy czynili, przychodząc do Niego i u Niego szukając wszystkiego, co nam było potrzebne. Głupi jest człowiek, który mija Boga. Ale Bóg naszą głupotę potraktował z miłością i okazał nam łaskę w Jezusie Chrystusie. Nie po to, żebyśmy dzisiaj nadal trwali w jakichś złych rzeczach, ale dlatego, żebyśmy dzisiaj już byli od nich wszystkich wolni. Wolni, zupełnie wolni. Kiedyś się śmiałem, wrócę, bo dostałem pewną taką rzecz. O moczeniu w miskę. Moczeniu w jednej misce i w drugiej misce, w trzeciej misce i w czwartej misce i w każdej misce inna woda. I to pomoże na uzdrawianie. Jak ten człowiek ma spędzić ten czas teraz? To jak można z człowieka zrobić głupiego po prostu, ogłupić go. I człowiek z całą taką stanowczością zacznie tam dobierać termometry w każdej wodzie i... Jak to wszystko zrobić? Trzeba być cyrkowcem. I człowiek to gotów był zrobić, żeby być zdrowym. Po prostu bolące ciało zmusza człowieka, żeby szukał pomocy. Bóg mówi, u mnie jest pomoc, ty uwierz. Ja jestem pomocą, mogę pomóc. Paweł był chory. Ilu ludzi był uzdrowionych przez Pawła? Chory był, a byli uzdrawiani ludzie. Tymoteusz był chory. Myślę też, że byli uzdrawiani ludzie. To nie ma znaczenia, czy sługa choruje. Bo czasami sługa musi chorować, żeby mógł żyć. Ale ludzie potrzebują pomocy. Bóg jest gotów. Czy my jesteśmy gotowi? Pan mówi, kogo poślę? Czy jesteśmy gotowi powiedzieć, Panie, poślij mnie? Zwróćcie uwagę, Pan Jezus przyszedł na ziemię i od początku wiedział, że zmierza do krzyża. My, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, od początku wiemy, że zmierzamy do wieczności. Na czym polega różnica? Pan Jezus wykonał to do końca. Wierzący też musi do końca wytrwać wierze. Trzymać się mocno słów Pana i żyć nimi. To jest zadanie dla nas. Wierzyć w Jezusa. I tak jak wierzący człowiek, idę do wieczności z Bogiem. Gdzie idziesz? Do wieczności z Bogiem. I żyję tu na ziemi według słów Jego. Dlatego, że idę do wieczności z Nim. Pan Jezus żył według słów Ojca, dlatego, że miał zadanie do wykonania. I mieliśmy być odkupieni. I dzięki temu, że żył i wykonał te słowa, dzisiaj siedzimy tutaj, mamy Biblię w rękach. Czytamy Słowo Boga. Dzisiaj jesteśmy ludem, który Bóg chce mieć u siebie jako kapłanów. Już nie od Aarona, ale od Jezusa. Z rodu Jezusowego, można powiedzieć. Jako współdziedzice Jezusa Chrystusa. Czytam słowa z Piotra jeszcze na koniec i będziemy się modlić do naszego Pana, który jest tak potężny i Jego działanie jest tak cenne dla nas. Kiedy On do nas dociera, to jest to zawsze tak bliskie. Bliskie Jemu. Drugi rozdział. Pierwszego listu Piotra. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. No myśmy zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan. Przebaczył nam wszystko. Te wszystkie złe rzeczy nam przebaczył. Okazał nam dobroć swoją. Jakby lekko potraktował je. Chociaż mógł nie uczynić tego Bóg. Powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale okazał nam łaskę i powołał nas do służby kapłańskiej. Abyśmy dzisiaj już nie żyli dla siebie, ale dla Boga. To jest służba. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień, ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy? Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Niech to będzie słowem, które jest dla nas cenne słowo. Oto Pan oczyścił nas z wszystkiego, abyśmy mogli być Jego kapłanami. Kapłan to jest ktoś oddzielony, ktoś, kto może przynosić ten święty ogień do Bożej świątyni. I my jesteśmy tymi kapłanami, abyśmy płomienni duchem dzisiaj służyli Bogu. Żarliwości, staranności. Każdy z nas, bez wyjątku. Nie ma już wybranego rodu kapłańskiego, a resztę to są ci, powiedzmy, taki laikat. Ci, którzy mają być tylko na poboczu i przychodzić i przez nich ofiary i takie inne rzeczy. Nie ma. Wszyscyśmy kapłanami, którzy ochrzczeni uwierzyliśmy w Jezusa, wyruszyliśmy w drogę Pana. Dzisiaj Pan do nas mówi: służ u mnie. Niech twoje starania będą staraniami żarliwymi o braci, o siostry, o ludzi, wśród których przebywasz. Wołaj, szukaj mnie, a ja ci odpowiem, ale szukaj mnie z wiarą. Szukaj z taką wiarą, że jesteś gotów uwierzyć, że ten twój największy przeciwnik stanie się przyjacielem twoim w Chrystusie. Wołaj z wiarą do Boga, który może zmienić wroga w przyjaciela. Wołaj z wiarą do Boga Wszechmogącego, a nie zawiedziesz się. Cokolwiek by Bóg nie uczynił, na pewno coś uczyni w tej sprawie. Niech Bóg będzie uwielbiony. Radzić, przychodzić do Boga mamy z wszystkimi rzeczami. Najpierw do Niego. Zwróćcie uwagę. Cokolwiek się stanie, najpierw niech się pojawi w naszym sercu Bóg, aby przybiec do Boga. Najpierw niech zawsze On. Nic innego. Niech Pan będzie uwielbiony. Ten, który przeznaczył nas do wieczności z sobą. W Jezusie Chrystusie oddzielił nas od naszych wszystkich tych obrzydliwości, abyśmy dzisiaj świętymi będąc mogli żyć dla Jego chwały, który nas przysposabia do tego. Porusza nam, niepokoi czy zaspokaja, ale wszystko czyni w stosownym czasie dla naszego dobra. Niech będzie uwielbiony w Jezusie i w nas.